witam na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Witam pana wiceburmistrza, panie z Wydziału Polityki Społecznej i Edukacji, państwa z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, no i przybyłych radnych. Dzisiaj mamy w tematyce przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej na Centrum Usług Wspólnych, realizacja programu partnerskiego CUS na nowe spojrzenie na usługi społeczne, opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne, w tym w sprawach różnych mamy tutaj z Fundacji Bonafines prośbę o podjęcie uchwały o konsultacje społeczne. Więc zaczniemy od przedstawienia tutaj państwa stanowiska Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej co do projektu uchwały.
Dobrze. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Chciałem przedstawić ze mną pani Martyna Jezierska, która jest radcą prawnym w ramach projektu, który realizujemy. Ma podpisaną umowę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach. W związku z powyższym jest naszym wsparciem prawnym. Oprócz naszego radcy prawnego mamy również wsparcie radcy prawnego właśnie z kancelarii. Także tutaj bardzo dziękuję. Jak państwo mieli pytania prawne, to oczywiście też pani Martyna odpowie. Przygotowaliśmy dla państwa informację dotyczącą przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. W informacji zadaliśmy taką pewną historię zdarzeń, która jest związana z tym właśnie faktem. A mianowicie pewien rys historyczny o tym, iż ustawa o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych pojawiła się w roku 2019, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Pierwotnie był to pilotaż, który był skierowany do 16 gmin w całym kraju. Do chwili obecnej w Polsce powstało 52 centra usług społecznych. W roku ubiegłym pojawiła się taka możliwość, a mianowicie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłosił konkurs na partnerów do projektu, w ramach którego pierwotnie miały 6 gmin przystąpić, aby przekształciły się w centra usług społecznych. Idea centrów jest taka, a mianowicie, aby usługi społeczne, które ośrodki pomocy społecznej, której głównym zadaniem jest działanie w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, były i jakby skierowanie tych działań na określone grupy społeczne. Mówimy tu o osobach niepełnosprawnych, bezdomnych, osobach starszych, ale spełniające określone kryteria, głównie kryteria dochodowe. W związku z powyższym jakby grupa potencjalnych odbiorców tego wsparcia jest w jakiś sposób ograniczona. Ideą centrów jest właśnie to, aby ta pomoc i jakby zwiększenie możliwości pomocy dla wszystkich mieszkańców danej gminy. Ośrodki pomocy społecznej borykają się również z problemem takiego negatywnego odbioru, że w ośrodku pomocy społecznej często niestety jeszcze w mediach pojawia się słowo opieka społeczna. To w ogóle jest jakby oderwane już, ponieważ no, opieki społecznej już w Polsce nie ma od 1990 roku, kiedy jest ustawa o pomocy społecznej. I jakimś takim zabarwieniem negatywnym, że korzystają osoby pijące alkohol, bezdomni i jakby źle jakby odbiera osoby, które chciałyby ewentualnie mieć kontakt z ośrodkiem, miały takie poczucie, że jest to takie niekoniecznie komfortowe i niekoniecznie dla nich korzystne. Centra usług społecznych poprzez zmianę nazwy, to nie tylko kwestia zmiany szyldów, ale to jest właśnie stworzenie nowego jakby sposobu postrzegania instytucji w mieście. Po pierwsze, instytucja będzie skierowana do wszystkich mieszkańców. Po drugie, swoim działaniem, nie poza działalnością główną, którą się w chwili obecnej zajmuje, i to się nie zmieni, będzie obejmowała szereg nowych działań, nowych zakresów. Tych zakresów jest aż 14. Ustawa przewidziała właśnie 14 różnego rodzaju typu możliwych wsparć, które centra usług społecznych będą mogły realizować. Nietypowe, które do tej pory jakby się może właśnie nie kojarzyły z MOPS-em, to chociażby edukacja publiczna, przeciwdziałanie bezrobociu, ale na przykład kultura fizyczna, turystyka, czy pobudzenie aktywności obywatelskiej, mieszkalnictwo, strona środowiska. Te wszystkie działania będą mogły w Centrum Usług Społecznych jakby zaistnieć i spowodować, że w gminie powstanie takie jedno miejsce, w którym szereg inicjatyw, szereg nowych działań, które będą powstawały, będą się umieściły w jednym miejscu. Wiąże się to też z tworzeniem takiego, my to nazwaliśmy punktem informacji, tak zwanej zasady jednego okienka. I takie jedno okienko ma powstać właśnie u nas na 17 lipca w głównej siedzibie MOPS-u, a mianowicie, że będzie możliwość uzyskania informacji o wszystkich różnego typu działaniach podejmowanych przez różne instytucje w mieście, a my będziemy jakby koordynować i zbierać informacje i dla wszystkich mieszkańców, którzy się tylko u nas zjawią, przedstawiać te informacje, żeby ta informacja była bezpośrednia i jakby najbardziej adekwatna i aktualna. W związku z powyższym, po ogłoszeniu konkursu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej złożyliśmy swoją aplikację, w wyniku której okazało się, że takich gmin złożyło 10. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, no, ciesząc się, że jest tak duże zainteresowanie, postanowił wystąpić o dodatkowe pieniądze na realizację właśnie tego projektu i finalnie okazało się, że do projektu przystąpiło 10 partnerów, a również i my. Staliśmy się jednym z 10 miast, które podpisały umowę o partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Łączna wartość tego projektu jest ponad 60 milionów, a Ośrodek Pomocy i Czeladź otrzymała tutaj prawie 6 milionów złotych. I tu bardzo ważna informacja, projekt nie wymaga wkładu własnego ze strony gminy. W związku z powyższym wszelkie środki otrzymujemy zarówno ze środków unijnych, jak i z budżetu państwa. Dzięki temu będziemy mogli realizować przez najbliższe, bo to projekt wystartował od 1 stycznia 2024 roku i trwać będzie przez 4 lata. Także jest to duża perspektywa czasowa, w której będzie możliwe wiele, wiele działań do zrealizowania. W informacji zawarliśmy takie podstawowe informacje dotyczące tego projektu, a mianowicie podejmujemy pierwszym działaniem, które jest konieczne, to jest oczywiście przejście tej ścieżki prawnej, a mianowicie przygotowanie określonych uchwał. Dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy dwie uchwały mówiące o przekształceniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych oraz uchwałę dotyczącą określenia statutu dla Centrum Usług Społecznych. Kolejnym etapem będzie działania związane z adaptacją budynku przy ulicy 17 Lipca. Tak jak mówiłem, stworzenie tego punktu, dostosowanie tego budynku do osób niepełnosprawnych, czego bo budynek jest z lat 60., jest po byłym przedszkolu. Były podejmowane pewne działania modyfikujące czy umożliwiające osobom niepełnosprawnym wejście do budynku, jednakże no, nie było to takie rozwiązanie trwałe. Przygotowaliśmy pomysł, a mianowicie stworzymy, że po pierwsze będzie tak winda, to się nazywa bardziej taki podnośnik, który będzie z poziomu parkingu przed budynkiem doprowadzać, podjeżdżać, bo tam mamy 4 schody do budynku, żeby można było wjechać osoba na przykład niepełnosprawna na wózku, natomiast w samym budynku my mamy tylko jedno piętro, ale będzie też zaplanowana wewnątrz budynku winda, która umożliwi po prostu poruszanie się i załatwianie czy rozmowę, gdyby taka była potrzeba, żeby była to osoba niepełnosprawna, to będzie miała możliwość skorzystania i dostępu do każdego miejsca w ośrodku. To jest duże wyzwanie dla nas, między innymi, bo wiąże się z dużymi pracami budowlanymi, które spowodują no, burzenie pewnych ścian, tworzenie nowych, więc ta jakby obszar, który przygotowujemy właśnie na parterze, jest przygotowany i zaplanowany właśnie w projekcie, aby go wykonać. Ale to jest ta część prawna, to jest część adaptacyjna i najważniejszym elementem jednak projektu jest to, iż projekt umożliwia nam pozyskanie, po pierwsze, ustawa o SUS-ach wskazuje nowe zupełnie działania, pokazuje nowe stanowiska pracy, które w obrębie tej ustawy właśnie się pojawiają, a mianowicie koordynator usług społecznych, organizator społeczności lokalnej i w związku z powyższym to są nowe osoby, które będą mogły w nowatorski sposób realizować różnego typu działania na terenie całego miasta. Tutaj przewidzieliśmy działania, które będą skierowane dla mieszkańców. Po pierwsze, rozbudowanie działalności klubu seniora WRZOW, który mamy na ulicy Widerwana, w budynku na Widerwana 2. Stworzenie, czego do tej pory nie było, a zapotrzebowanie społeczne, szczególnie w obrębie właśnie regionu Starego Miasta, jak również Nowego Miasta, drugiego klubu seniora, tak żeby można było, żeby osoby z tego terenu mogły przechodzić również na spotkania, więc powstanie drugi klub seniora. W obydwu miejscach przewidzieliśmy po 50 miejsc, także to będą znaczące liczby, aby te osoby mogły skorzystać. Dla osób niepełnosprawnych, ponieważ co roku aplikujemy o środki finansowe zewnętrzne w ramach programów rządowych dotyczące czy opieki wytchnieniowej, czy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Nigdy te pieniądze nie są wystarczające, nigdy też nie są one płynne, czyli nigdy nie przychodziły 1 stycznia czy w lutym, tylko na przykład program zaczynał w połowie roku i też był obcinany ze względu na ograniczone środki, którymi dysponowały właśnie wojewoda. My zaplanowaliśmy w działaniach naszych, abyśmy mieli przez te 3 lata swoje opiekunki. 2 opiekunki do osób starszych niepełnosprawnych, 1 asystenta właśnie osobistego osoby niepełnosprawnej. Dzięki temu planujemy ponad 54 osoby przez te 3 lata objąć właśnie takim wsparciem właśnie, czy w trakcie opieki nad osobą zależną, niepełnosprawną, szczególnie ze stopniem znacznym, aby osoba na przykład opiekująca miała chwilę wytchnienia, żeby załatwić pewne sprawy, pójść do lekarza, załatwić swoje sprawy, na przykład załatwić sprawy urzędowe, czego no niestety w dzisiejszych czasach często niestety nie mogą, bo muszą jakby liczyć na pomoc sąsiadów, rodziny i tak dalej. W związku z powyższym mamy tutaj jakby działania skierowane dla osób niepełnosprawnych i osób zależnych i starszych, ponieważ te programy też rządowe nie przewidywały, były ograniczone do osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. A często się tak zdarza, że są to też, wymagają takiej pomocy również osoby starsze, które nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. My jakby uwzględniliśmy tą grupę również, aby po prostu miała możliwość uczestniczenia w tym wszystkim. Nie zapominamy oczywiście o rodzinie. Mamy dużo rodzin wieloproblemowych. Asystenci rodzinni, których mamy już 5, no pracują na pełnym, praktycznie pełną parą, ponieważ mają pełną jakby obłożenie. Maksymalnie 14 rodzin może mieć jeden asystent. Natomiast nasi asystenci już są obłożeni prawie totalnie, całkowicie i ciągle są potrzebne. Jest dużo rodzin wieloproblemowych, w mieście jest dużo problemów w kwestii wychowawczych, w kwestii przemocowych. W związku z powyższym rola asystenta jest jakby bardzo, bardzo istotna. Natomiast my dla tych rodzin przewidzieliśmy 2 ścieżki jakby możliwości. Po pierwsze treningi rozwoju kompetencji rodzicielskich, aby po prostu były przygotować, bo często niestety są to rodziny niewydolne wychowawczo. W związku z powyższym mamy dla nich przygotowane cały program warsztatów, które mają po prostu zwiększyć ich umiejętności bycia rodzicami po prostu. I dla tej grupy mamy to. I mamy coś, czego myślę w mieście bardzo brakuje, a mianowicie psycholog diagnosta, czyli prowadzenie zatrudnimy psychologa, który będzie prowadził różnego typu terapie czy spotkania z rodzinami. Tu nie ma jakby ograniczenia co do, bo to może być osoba znajdująca się w kryzysie czy w jakimś stanie, niekoniecznie tylko wyłącznie dla rodzin. Może to być również osoba samotna czy jakakolwiek inna. Natomiast mamy ofertę, która ma prowadzić do tego, aby po prostu system, wiemy jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o system psychiatrii w Polsce i jak trudno to wygląda, szczególnie naprawdę z dziećmi też kwestia braku miejsc w szpitalach. No, mamy nadzieję, że poprzez wsparcie właśnie psychologii, psychologa będzie taka możliwość, żeby również w tym zakresie jakby zapewnić lukę, która gdzieś się w mieście, no nie tylko w naszym, ale w każdym w jakiś sposób mogłaby być zapełniona. Te wszystkie działania, ważną rzeczą, żeby Państwo też wiedzieli o tym, nie będziemy realizować wyłącznie jako siłami Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ taki był wymóg projektowy, a mianowicie, że 30% tych usług społecznych zostanie zlecone organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym będziemy ogłaszać na te działania konkursy, z których mamy nadzieję wyłoni się wykonawca, który po prostu zapewni sprawną realizację. My oczywiście będziemy to koordynować, będziemy rekrutować do tych wszystkich działań, natomiast no, taki jest wymóg formalny, że współpraca tutaj musi się odbywać razem ze stowarzyszeniami. To też jest jakby nowe otwarcie związane właśnie z działaniem STUS-u, a mianowicie te działania wszystkie mają mieć charakter właśnie interdyscyplinarny. Ośrodek Pomocy będzie takim centrum, tak jak nazwa, ale jakimś takim miejscem, w którym się będą krzyżować wszystkie drogi, zarówno instytucji, podmiotów, które są w mieście, ale jak i wszelkich stowarzyszeń i innych miejsc, które będą chciały z nami współpracować i my będziemy z nimi chcieli współpracować, żeby te działania po prostu były wspólne. Przez to, że to będzie jakby skoordynowane, mamy nadzieję, że po prostu będzie to jeszcze bardziej efektywniejsze, nie tylko dzięki tym środkom, którymi dysponuje projekt, natomiast to też wytworzy pewne relacje pomiędzy osobami, które pomagają, które się angażują. Na marginesie tak tylko będziemy realizować jeszcze jeden projekt od czelackiej transformacji związany tutaj z wyszukiwaniem i działaniami związanymi z kobietami. Będziemy szukać liderów. Szczególnie akurat ten projekt jest skierowany do liderów kobiet. Projekt przewiduje 200 osób, z którymi będziemy współpracować i tworzyć tych liderów. Ci liderzy będą w naszej programie, są jakby przewidziani jako nowe osoby, które będą prowadzić pewne działania oddolne. Będą to pewne działania inicjatywne, które spowodują, że to nie musi zawsze być instytucja realizatorem pewnych spraw, natomiast są pewne rzeczy, które czasem nie wymagają pieniędzy, czasem wymagają po prostu aktywności. I tej aktywności obywatelskiej będziemy również szukać. I na to też mamy drugi projekt, to też tak tylko mówię, wspominam mimochodem, bo też na niego uzyskaliśmy dofinansowanie ponad 5 milionów złotych, więc jest to jakby spora kwota i to są możliwości, z których należy jak najlepiej skorzystać, żeby mieszkańcy po prostu mieli poczucie, że bo zmiana, przekształcenie MOPS-u w SUS to ma spowodować pewną taką filozofię zmiany. Filozofia zmiany, ale pozytywnej, nie tylko z nazwy, ale także z pewnego sposobu myślenia, z pewnej dostępności dla wszystkich osób i takiego nowego otwarcia, które spowoduje, że po prostu postrzeganie pomocy i wszystkich instytucji będzie jeszcze lepsze niż w chwili obecnej. Poza tym jeszcze przewidziane w projekcie są właśnie inicjatywy, organizowanie takich 13 inicjatyw też przewidzieliśmy, żeby po prostu można było zrealizować. To będą działania integracyjne, festyny, spotkania różnego typu, to jest jeszcze sprawa otwarta. Bo tak jak mówię, projekt będzie realizowany przez ponad następne 3 lata. Jak tylko uzyskamy przekształcenie, czyli w przygotowanych uchwałach zawarliśmy datę 1 stycznia jako datę przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Może ja na razie tyle, może Państwo macie po prostu pytania.
Panie dyrektorze, ja tylko uzupełnię, żebyście Państwo mieli świadomość tych remontów, które nas czekają. Pan dyrektor wspomniał o podjeździe. Tam będziemy robić na parterze to, co pan dyrektor powiedział, jeżeli chodzi o obsługę mieszkańców, że będzie 5 stanowisk dla mieszkańców, gdzie jeżeli przyjdzie mieszkaniec, to zostanie obsłużony, tak jak u nas w Urzędzie Miasta, od razu, nie będzie musiał chodzić po pokojach. Będzie również wybudowana winda. Ten koszt planujemy na około niecałe 1 200 000 zł, ale też, żebyście Państwo widzieli, że w okresie, kiedy będzie ten remont robiony, to pracownicy będą musieli się przenieść na Rynek 22 do Bidermana. To wiąże się z bardzo dużymi kłopotami lokalowymi, jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania chociażby Rynku 22, bo tam były prośby o to, żeby prowadzić zajęcia, ale my wiemy, że my to będziemy już w krótkim czasie robić. A dodatkowo to, co dyrektor wspomniał o tych ponad 4 milionach złotych ze sprawiedliwej transformacji, to są kolejne ogromne pieniądze na działania społeczne. Więc tutaj sumarycznie to możemy powiedzieć, że to jest ponad 10 milionów złotych. Jeden projekt jest półtora roku będzie trwał, czyli o 2025, mówię o tym powyżej 4 milionów 4400 do połowy, do czerwca 2026. Tutaj mamy projekt, który będziemy realizować przez 3 następne lata, czyli 25, 6 i 7. I tych działań będzie naprawdę bardzo dużo. Tylko tak uzupełniając, powiedzmy, wypowiedź pana dyrektora.
Bardzo dziękuję. Jakieś pytania?
Ja mam takie pytanie, panie dyrektorze, a wiemy już, gdzie powstaje ten drugi klub seniora?
Na rynku, na rynku 22.
Tak. Czyli będą dwa tam?
Nie, będzie rynek i dwa.
Tak. Tutaj celem jest to, żeby seniorzy nie musieli przemieszczać się. Jest bardzo dużo seniorów na Nowym Mieście, bo to są stare budynki z lat 80., 50., gdzie ta ilość seniorów jest bardzo duża. No i seniorzy muszą jeździć na Bidermana, więc to nawet gdyby te kluby były na razie mniejsze, to jest lepsza dostępność dla nich.
No, ale raczej Piaski. Właśnie chciałam zostawione tutaj w całym tym projekcie. Piaski. Są jakieś koncepcje co do Piasków, jeżeli chodzi o zakres tam organizacji dla, tak jak z tego projektu seniora, mają Państwo jakieś tam już koncepcje, jeżeli chodzi o dzielnicę?
Powiem tak, wrzos powstał na Piaskach. Klub seniora to jest właśnie klub, który funkcjonował, bo my mieliśmy tam budynek na ulicy Zwycięstwa 6. Uczestnicy klubu tutaj są, część to są właśnie mieszkańcy Piasków. I w jaki sposób oni przemieszczają się na Bidermana.
Tak, ale jest problem z tym,
na pewno,
że dużo osób jest na miejscu i zgłaszają właśnie takie potrzeby, żeby powstał drugi klub na Piaskach.
Być może, mówię, w chwili obecnej też problemem jest na pewno
lokalizacja.
Tak, no to jedyną dużą instytucją jest Kompania Kultury, która jakby tam ma inne działania. Natomiast no, to jest działania będą przewidziane dla wszystkich mieszkańców. Nie będzie takiej reorganizacji, po prostu będzie możliwość wyboru, jeżeli będzie ktoś z Piasków do tego. Natomiast nie mamy...
Panie dyrektorze, tak, ja myślę tak, że zostawimy temat otwarty. Jeżeli będzie taka potrzeba, my będziemy mieli kopalnię kultury, jeżeli będzie temat otwarty, więc te spotkania pewnie z seniorami mogą się odbywać wszędzie. I ja myślę, że to zostawmy jako otwarte dla nas do działania, sugestią Państwa radnych, żeby jednak na Piaskach też organizować. Przemyślimy, myślę, że nam się
to oczywiście nie można jednej dzielnicy dużej części miasta zostawić.
Trzeba się otworzyć w ramach projektu na przykład wykorzystanie busa jakiegoś dla seniora, nie tylko południowych.
Panie radny, myślę, że mogą funkcjonować w trzech lokalizacjach. Zarzecze, bloki, czyli Stare Miasto i Kopalnia Kultury, to są trzy miejsca, w których mogą seniorzy funkcjonować. Ja naprawdę nie widzę tutaj żadnych przeszkód, żeby tak było.
Dużo by było fajnie, gdyby było, przepraszam, że wchodzę w słowo, gdyby to było w Kopalni Kultury, naprawdę seniorzy byliby usatysfakcjonowani, bo dużo jest osób takich, którzy już niestety nie poruszają się pojazdami ze względu na wiek, ale potrafią gdzieś tam
przejść pieszo. Postaramy się, żeby tak było.
Dużo infrastruktury rząd organizuje tańców, chciałby tak na przykład na kopalni kultury, często były łączone na przykład, że działania MOPS-u z kopalnią były razem i odbywały się na piaskach. Więc oczywiście coś, to nie jest tak, że ta grupa jest zupełnie pozbawiona, natomiast tak jak pan Dominik powiedział, na pewno będzie to ewentualnie w przyszłości wymagało jakiegoś dogrania czy rozwiązania. Tak jest.
Posiłki są przygotowywane na ten moment, gdzie dla osób korzystających?
Tak.
Ale gdzie są teraz przygotowywane?
My przygotowujemy.
Aha, czyli to jest catering. Tak, tak, bo tak. Kiedyś były przygotowywane na 17 lipca.
Tak, były już na 17 lipca. My tam mieliśmy kuchnię, natomiast od wielu, wielu lat mamy catering zlecony.
Pandemia tak, chyba.
Pandemia już całkowicie
zweryfikowała sposób. Jeżeli chodzi o wydawanie posiłków i jest catering, myślę, że się sprawdza.
Zdecydowanie, to jest też 35 osób, także tyle osób korzysta w chwili obecnej z posiłków.
Tutaj pan mówił o tej wytchnieniowej pomocy. Gdzie to, jaki jest zamiar tego? Gdzie to się będzie odbywać? W domu?
W domu, tak.
W domu, czyli ta osoba będzie chodzić do domu.
Opieku. W chwili obecnej to wyglądało w ten sposób, że w ramach programu rządowych było mniej więcej 320 godzin przyznane dla rodziny na cały rok. Więc kwestia jest tego, czy osoba wykorzystała to w kilka miesięcy, bo to w zależności od potrzeb po prostu wyglądało. My teraz nie będziemy mieć limitów godzinowych, więc będzie nam łatwiej dostosować. My zatrudnimy opiekunki, które będą u nas na etatach. W związku z powyższym będzie możliwość po prostu bardziej elastycznego dostosowywania. I może to być tak, że to będzie potrzebować, ktoś będzie 2 godziny dziennie, a ktoś może potrzebować 5 godzin.
Tam dochód jest jakimś kryterium?
Nie, zupełnie. Tu będzie decydowało, jak mówię, niepełnosprawna osoba starsza, ale wymagająca właśnie jakichś szczególnych wsparcia.
A wiek?
Nie.
To będzie taki ogólny. Ja się pytam, czy jeżeli to będzie dziecko, to też będzie zakres tej osoby.
Tak,
będzie...
opieka wytchnieniowa też przewidywała. Tu jeżeli chodzi o dzieci, my nie uwzględniliśmy, chociaż używaliśmy słowa osoba niepełnosprawna, więc będzie mieścić się to w tej kategorii. Proszę pamiętać, że my nie zamierzamy też rezygnować z programów rządowych. My chcemy mieć jedno i drugie, żeby po prostu mieć więcej. Po prostu, bo dla kilku osób, które ewentualnie z programu rządowych korzystały, bo średnio to było 4, 5, chyba w jednym roku mieliśmy tylko taką możliwość, że skorzystało 8 osób. Natomiast teraz złożyliśmy wnioski o asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, no i obcięte środki o 46%. W związku z powyższym zostało godzin dużo mniej dla 3 osób. Ale to nie oznacza, że my, tak jak mówię, będziemy starali się korzystać i pozyskiwać pieniądze w ramach programów rządowych, ale jednocześnie mając własne, przez najbliższe 3 lata zapewnimy osobom, które będą tego wymagały.
W Centrum Usług Społecznych są przewidywane jakieś takie rozwojowe rzeczy dla osób młodych, takich, żeby... No... Nie możemy się oszukiwać. W Czeladzi jest dużo, się dzieje dla seniorów, bardzo dużo. Ale dla młodzieży wiek przedziału 15-30, no to tak troszeczkę bardzo mało.
Mogę odpowiedzieć, temu będzie służył projekt też Sprawiedliwej Transformacji, gdzie mają być liderzy. Liderzy są przewidziane, już nie pamiętam, jakie właśnie takie
15-29.
Tak, w takim średnim wieku.
To dobrze trafiło.
To jest ta oferta dla nich. Oferta dla nich. W swoim czasie będziemy Państwa informować, kiedy będzie można do tych programów przystąpić.
Dobrze, dziękuję. Jakieś pytania? W takim razie
przechodzimy.
Ja
mam.
Ja też.
To proszę.
Panie dyrektorze, czy jest zabezpieczenie finansowe na te wszystkie programy?
Tak, oczywiście. No, pozyskaliśmy środki unijne. Także tam jest ponad 10
milionów.
Nie ma wkładu własnego. Gmina nie ponosi żadnych kosztów.
Czyli nie braknie kasy.
Łącznie mamy, panie radny, na to ponad 10 milionów złotych. Tak. Prawie 6. To jest przekształcenie MOPS-ów w CUS, czyli tak. Funkcjonowanie już od stycznia 2025 jako CUS. I na to mamy i na zmianę budynku, jeżeli chodzi o remont, i na te działania przez 3 lata. Natomiast drugi projekt, który został pozyskany przez obecny MOPS, to jest ponad 4 miliony złotych na tak zwaną sprawiedliwą transformację. I ten projekt będzie realizowany przez półtora roku, czyli 2025 do czerwca 2026. I tam będzie bardzo dużo działań prospołecznych.
Dziękuję. Finansowanie CUS-u po okresie tym projektowym. Czy Państwo macie taką wiedzę, jak to było w gminach, które jako pierwsze do tego pilotażu przystępowały? No bo to mówimy o perspektywie 3-4 lat. Czas szybko leci.
No 3 lat, bo liczymy
z tych dokumentów jakby jasno wynika, że takie to dodatkowe bieżące utrzymanie to jest około 1,5 miliona rocznie. Nie? Tak by wynikało z tego podziału, który tutaj Państwo żeście nam przedstawili. Jak to widzimy po zakończeniu tego projektu? Czy wybiegamy tak daleko w przyszłość?
Okres trwałości jest 3 lata. Taki jest przewidziany w polityki społecznej w ramach tego projektu. Określił, że czyli jakby 7-letni okres trwania. Natomiast mamy też pewne zapewnienia, to nie są deklaracje wprost, że będą się starali jeszcze jakiekolwiek środki będą jeszcze w przyszłości, z perspektywy następnej. To być może będą to jakieś środki dodatkowe, na pewno już nie w takiej wysokości. Mhm. Natomiast na pewne działania projektowe jeszcze będą możliwe. Natomiast no, trzeba się liczyć z faktem, żeby ewentualnie te działania kontynuować, to będą niestety w jakimś zakresie potrzebne środki własne. Ale to dopiero na 3 lata.
Jeszcze takie pytanie krótkie. Ile potrwa to przekształcenie tych robót budowlanych?
No trudno jest ocenić, bo to jest, my w chwili obecnej mamy przygotowany program funkcjonalno-użytkowy. To jest taka podstawa do przetargu, do którą przygotowała firma architektoniczna. My ogłosimy, myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni przetarg na wykonanie projektu i całej inwestycji. To jest właśnie takie działanie projektu i wybuduj. Taki jest system. Czyli będzie jedna firma, która stworzy dokumentację i ten jakby proces dokumentacji jest trudno nam do określenia, bo być może, że pewne działania będą wymagały pozwoleń budowlanych. W związku z powyższym trudno ocenić, jak długi okres zajmie architektom na stworzenie
czyli
tego wszystkiego.
Czyli po przetargach, po tych wszystkich operacjach będzie wiadomo, jaki okres.
Jaki okres. I wtedy też określą się, ta sama firma będzie realizatorem, w związku z powyższym określi jakiś harmonogram budowy. No, tak. 6 do 9 miesięcy to myślę, że to jest taki bardzo racjonalny przedział, w którym po prostu będziemy musieli się odnaleźć. Natomiast ten czas budowy to będzie czas ewentualnie naszego przeniesienia się do innych budynków. Ale oczywiście będziemy się do tego przygotowywać i to zrobimy z wyprzedzeniem.
Rozumiem, dziękuję.
Chciałem zapytać, czy macie Państwo rozpoznaną kwestię organizacji pozarządowych, bo z tego co doczytałem, też Państwo mówiliście, będą odgrywały ważną rolę. Czy my takie organizacje pozarządowe na terenie miasta, na terenie powiatu mamy z takim doświadczeniem, czy to będą jakie bądź, które wystartują, czy one będą musiały swoje działalności statutowej jakby wykazać się jakimś doświadczeniem czy zapisami statutowymi, że zajmują się taką czy taką działalnością społeczną czy statutową. W jakich zakresach w ogóle te organizacje będą musiały współpracować, żeby te 30% zachować?
Na przykład psychologa, może to osoba, która będzie, czy to będzie jeden psycholog, czy to będzie jakiś ewentualny zespół psychologów, no to wiadomo, że określone kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, dyplomami, dokumentami będą musieli przedstawić. Pełnej wiedzy nie mamy, natomiast będzie to konkurs otwarty, w związku z powyższym nie jest to zamknięte dla tylko stowarzyszeń w terenie. Oczywiście, gdyby przystąpiły do tego stowarzyszenia czeladzkie, byłoby na pewno lepiej, ponieważ one jakby znają pewną specyfikę, miejsce, w związku z powyższym zawsze to byłoby korzystniejsze. Natomiast będzie to miało system otwarty, w związku z powyższym, czy to będzie miast Katowic, czy z innego miasta, to jakby jest sprawą w tym momencie drugorzędną.
No nie drugorzędną, bo żeby nie było tak, że okaże się, że robi się to jakoś w rodzaju precedens, że pewne stowarzyszenia czy jakieś fundacje wyczują możliwość jakby zarobienia na swoją działalność statutową i będą startowały z całej Polski, nie? I na przykład wygrają konkurs, a potem na prędce będą poszukiwali jakichś podwykonawców czy jakichś pracowników, którzy będą oderwani właśnie od takiej lokalnej społeczności. A mówię o tym po to, nie wiem jak to wygląda formalnie, że warto może na etapie już przygotowania konkursu ofert, nie wiem czy to będzie związane z tą działalnością pożytku publicznego wolontariacie, no to też jakieś tam kryteria, jakby oceny można sobie tutaj w miarę dowolnie jako jednostka określić. Dlatego zwracam uwagę na tym etapie, żeby właśnie nie było czegoś takiego, że będą jakieś organizacje no, chciały wykorzystać to, że jest to jednak sporo pieniędzy do przerobienia, nie? Więc stąd taka moja sugestia, bo są takie praktyki, tak? Są stowarzyszenia, fundacje, które startują we wszystkich gminach z całej Polski, zawsze składają na jakieś śmieszne zadania, które i liczą na to, że komisja konkursowa, to są czasami nieduże kwoty, że komisja konkursowa w danej gminie, mieście taką organizację wybierze i potem są zdziwieni, że w ogóle wygrali i zaczynają na szybko próbować zrealizować jakieś tam zadanie, które wymyślili, nie? Więc to jakby też doświadczenia zawodowego, taka sugestia, żeby na to uważać i wykorzystać wszelkie możliwości ustawy o działalności pożytku publicznego, żeby ten konkurs tak sformułować, nie? Szczególnie, że też zmienią się trochę prawdopodobnie w ogóle długi i tak dalej, to też trzeba zwrócić na to uwagę. Nie?
No tutaj mówię, to są środki unijne, więc to, że będzie to realizowało stowarzyszenie, takie zmiany nie zwalnia nas z prowadzenia bieżącej jakby kontroli i monitorowania tego, co będzie realizowane. Także nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w jakikolwiek sposób były jakieś odstępstwa czy opóźnienia.
No jakoś chodzi, nie?
A to jest z jednej strony, natomiast pozwalając sobie zabrać głos, chciałabym tutaj dodać, że ustawa o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych narzuca pewne ramy prawne i tak naprawdę tworzy narzędzia, które będą przez Centrum Usług Społecznych wykorzystywane już w momencie, kiedy zostanie ono utworzone. I między innymi pan dyrektor wspomina tutaj o nowych stanowiskach pracy, bo takie faktycznie będą. Chodzi tutaj o organizatora usług społecznych, organizatora pomocy społecznej, koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych i organizatora społeczności lokalnej. I właśnie to stanowisko jest bardzo istotne, dlatego że jednym z zadań organizatora społeczności lokalnej będzie poszukiwanie, rozpoznawanie właśnie rynku lokalnego, tego tutaj naszego najbliższego, właśnie w wyszukiwaniu podmiotów, organizacji pozarządowych, aby móc je aktywizować, jakby wdrożyć w ten sposób ideę Centrum Usług Społecznych, czyli właśnie odejścia, tak jak pan dyrektor tutaj wspominał, odejścia od takiego myślenia, że usługi społeczne to tylko i wyłącznie pomoc społeczna, kiedy tak naprawdę jest to dosyć szeroki wachlarz, tym bardziej, że ustawa wprowadza też definicję usług społecznych, bardzo szeroko rozszerzając ją na 14 zakresów działania, no i otwierając ją i wyraźnie wskazując, że usługi społeczne są dla ogółu mieszkańców, nawet dla ogółu mieszkańców.
Ja myślę, że przez działalność, czy to Bidermana, czy socjalu, to jakby te radni się z tego trochę przyzwyczaili, nie? I ja się osobiście bardzo cieszę, że się teraz udało do tego projektu przystąpić, no bo to jakby się wpisuje w tą politykę MOPS-u, który już przestał być MOPS-em kilka lat temu tak naprawdę, bo teraz zyskujemy jakby takie jeszcze dodatkowe argumenty i filary do tego, żeby te wszystkie projekty były realizowane, czy to w ramach socjalu, czy Bidermana, czy tych innych. Formalne pytanie też może tu pani mecenas, jak to właśnie ma się do tych wszystkich realizowanych innych unijnych programów, nie wiem czy one jeszcze są, te miękkie, realizowane właśnie, jeżeli chodzi o CUSIA, jeżeli chodzi o Bidermana, no bo tam też były twarde jakby projekty w połączeniu z miękkimi i realizatorem był MOPS, nie? I teraz pytanie, czy to wymaga jakichś aneksów z Urzędem Marszałkowskim i tak dalej, to też by trzeba było rozważyć, no bo jednak podmiot się zmienia, nie?
Tak, podmiot się zmienia. Tutaj również ustawa przewiduje i narzuca właściwie sposób tworzenia Centrum Usług Społecznych i w naszym przypadku, kiedy działania zamykamy w ramach jednej gminy, jest to przekształcenie dotąd funkcjonującego w gminie ośrodka pomocy społecznej w centrum. No i to też powoduje, że między innymi w zakresie pracowniczym stosujemy artykuł 23 prim. Kodeksu pracy, czyli mamy tutaj takie klasyczne przejście zakładu pracy, dokładnie następuje ciągłość stosunków pracy, pracownicy nie muszą się pod tym kątem martwić. Zresztą ideą ustawy i ideą tworzenia Centrum Usług Społecznych jest to,
aby zadania, które dotychczas były wykonywane przez ośrodki pomocy społecznej, były realizowane przez Centrum Usług Społecznych. I co istotne, mienie ośrodka pomocy społecznej staje się mieniem centrum, również zobowiązania. To wszystko przechodzi na Centrum Usług Społecznych. Tutaj już jesteśmy w trakcie rozpoznawania różnych problemów prawnych w zakresie numeru identyfikacji podatkowej, numerów REGON. Różne są też stanowiska organów w tym zakresie, natomiast bardzo ciekawe stanowisko przyjmują organy podatkowe, mówiąc, że nie mamy tutaj do czynienia z likwidacją ośrodka pomocy społecznej w takim klasycznym znaczeniu, tylko z narzuceniem i stworzeniem nowego otoczenia prawnego. To też powoduje, że faktycznie Centrum Usług Społecznych wchodzi jako podmiot we wszelkie zobowiązania dotąd zaciągnięte przez ośrodek pomocy społecznej. Tutaj już ośrodek pomocy społecznej na przyszłość się przygotowuje i zaznacza w aktualnej dokumentacji, że taka zmiana nastąpi. Natomiast co do zaszłych okoliczności podpisanych umów, no tutaj będą przygotowywane na pewno stosowne aneksy, które tylko i wyłącznie potwierdzą tak naprawdę zmianę podmiotową po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Jeszcze chciałem wrócić do tego pytania o dalszą część finansowania. Temat bardzo trudny i nikt nie może pewnie odpowiedzieć na to pytanie, jak będzie dalej, bo nie wiadomo, kto będzie rządził w kraju, to po pierwsze. Ale chciałem powiedzieć, że MOPS, jeżeli chodzi o jednostkę, która jest jednostką szukającą pieniędzy, to jest jednostka, która pozyskała największe pieniądze w takim niedługim czasie. Nie, że są szkoły też, które pozyskują. Nie liczę już naszego Wydziału Rozwoju, który też te środki dla gminy pozyskuje z zewnątrz, ale naprawdę nikt nie odpowie na to pytanie, co będzie za 3 lata.
Bo nie znam dokładnie ustawy o CUS-ie, więc korzystamy z obecności, bo być może ta ustawa zakłada finansowanie na przykład budżetu państwa, a projekt jest jakby na rozpędzenie, nie? Dlatego pytam, czy to jest
na takiej konferencji, która była przed wakacjami, chyba w czerwcu albo w maju, gdzie prelegenci była jedna pani dyrektor z pierwszego CUS-u w Polsce, no po prostu zostali przekształceni i funkcjonują dalej w takim kształcie po przekształceniu. No, trudno liczyć na to, że będziemy mieli stale ten milion czy półtora miliona, który nam państwo dołoży. Zobaczymy. Ja tu bardzo liczę, mam nadzieję, że skład kierowniczy się nie zmieni, że później te środki, tak jak te 4 miliony, to są ogromne pieniądze, będą właśnie na takie działania prospołeczne.
Dziękuję. Pytania jakieś jeszcze, ktoś ma wątpliwości? W takim razie przejdziemy do opiniowania projektu. Projekt numer 171 w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w Czeladzie poprzez przekształcenie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznego w Czeladzie. Kto jest za?
Uchwały
171.
Dobra, no nie, bo tam porządek obrad był taki, że tam chyba najpierw było omówienie i tak dalej, a teraz przechodzimy.
No to chyba omówiliśmy w tym punkcie,
jakby w ramach
przechodzimy. Tak, bo mówiliśmy o tym projekcie, coś nowe spojrzenie, tutaj było jakby całość.
Całościowo, czy możemy...
Bo tak naprawdę, słuchajcie Państwo, no nie da się jednego oderwać od drugiego, dyrektor wprowadzić.
Ale ja chyba nie w porządku tego pracy komisji, nie? Bo żebyśmy przeszli sobie płynnie do opiniowania też tych uchwał, nie?
W takim teraz razie realizacja programu partnerskiego CUS na nowe spojrzenie na usługi społeczne.
To jest to samo. Przed chwilą żeśmy to omawiali, bo mówiliśmy, bo ten CUS, nowe spojrzenie, to jest całe przekształcenie MOPS-u w CUS i to, jak będzie realizować się w ciągu najbliższych 3 lat.
Czy tych dwóch punktów nie da się jakby rozdzielić, opowiadając o tym?
Tak, jasne.
Chyba, że jeszcze masz, ma Pan jakieś pytania, nie? W takim razie przejdziemy do opiniowania projektu numer 171. Kto jest za? Dziękuję. Za 6. W takim razie nie ma przeciwnych ani wstrzymujących się. I projekt numer 172 w sprawie nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Czelaci. Kto jest za?
Ja tylko uzupełnię, dziękuję za ten wynik głosowania, ale uzupełnię, bo w statucie Państwo pewnie zobaczyliście, że staraliśmy się wpisać wszelkie możliwe przyszłościowe działania CUS-u, które nie powodowałyby w jakimś tam niedługim, krótszym, dłuższym czasie zmianę statutu. I dlatego tam wpisaliśmy praktycznie wszelkie możliwe działania, które mogą się wydarzyć w naszym mieście. Łącznie z kulturą fizyczną, z kulturą w takim szerokim znaczeniu i z tego względu tak został zaproponowany ten statut.
Rozdzieliliście Państwo, bo można było jakby dwie drogi obrać, nie? Albo jedną uchwałę razem ze statutem, albo osobno o przekształceniu
Ja mogę tylko powiem, że radcy prawni na tej konferencji sami z sobą dyskutowali i sami nie wiedzieli, jak zrobić dobrze, ale ze względu na to, że pierwsza uchwała jest podjęta i jesteśmy już CUS-em, niezależnie od Urzędu Marszałkowskiego i dlatego zostało to rozdzielone, bo druga uchwała musi przejść ten czas, kiedy zostaje nadzór, może ewentualnie zwrócić uwagę, że coś jest nie tak.
A tutaj może, tylko że statut jest aktem prawa miejscowego,
ale
jest
opłacany dziennik. Tak, ale pierwsza uchwała jakby nie dotyczy nadzoru, a propozycja jest przyjęcia w październiku, bo gdyby się okazało, że nadzór jeszcze będzie miał jakieś uwagi, to będziemy mieli jeszcze ten czas, żebyśmy ten statut do końca grudnia podjęli.
Ja muszę tutaj jeszcze, panie burmistrzu, proszę. Idziemy za aktualną linią orzeczniczą naszego nadzoru, który w momencie, kiedy pojawia się jedna uchwała, jednocześnie tworząca i nadająca statut, twierdzi, że absolutnie nie, dlatego że ta tworząca nie jest aktem prawa miejscowego, nie może podlegać publikacji w dzienniku urzędowym. A tak jak mówię, to jest aktualna linia orzecznicza. Parę lat temu
funkcjonowania.
Szczególnie
w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o działania nadzoru wojewody.
Tak.
Bardzo słusznie, dlatego to zapytałem, bo wiem, że są różne podejścia, nie? I różne interpretacje.
To nam pokazało uchwała o żłobku, gdzie zmieniliśmy tylko kwotę. Niestety obecny nadzór zdecydował, że jednak warto by było coś dopisać. No i trwało to miesiąc.
Dziękuję bardzo. Przejdziemy do spraw różnych, a w sprawach różnych mamy na najbliższej teraz komisji temat podjęcia uchwały w sprawie zasad i trybów przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Czelać, które otrzymało przez Bonafines Fundację pismo odnośnie, żebyśmy się ustosunkowali i odpowiedzieli. Panie burmistrzu, chce Pan zająć głos?
Proszę Państwa, to Państwo podejmujecie wnioski. Jeżeli Państwo podejmiecie wniosek o tym, żeby taką uchwałę przygotować, to my jako urząd przygotujemy. Państwo, proszę, żebyście się wypowiedzieli, jeżeli chodzi o konieczność podjęcia takiej uchwały.
Sprawdzałam takie pobliskie miejscowości. Zawiercie ma bardzo dobrze rozpisaną tą uchwałę. Katowice mniej troszeczkę. Bardzo fajna według mnie opcja konsultacji społecznej, gdzie mieszkańcy mają wpływ na wyrażenie swojego zdania inny niż Facebook na przykład. Więc,
czy
radzie? I czy nie? Więc moim zdaniem jak najbardziej myślę, że w najbliższym czasie, gdzie i tak musimy dodać
tematy do pracy komisji. Moglibyśmy jeden taki temat po prostu spotkać się w jakimś miesiącu i
Państwo
ten temat wprowadzić.
Państwo ten wniosek podejmować.
Tak, tak.
Możecie dzisiaj go zasugerować, natomiast poddać pod dyskusję na jakiejś kolejnej komisji, żebyśmy...
Do planu pracy.
Zaprotokołować, że w sprawach różnych komisji, ale nie za...
Tak, tak.
Godnym w taki sposób, że jednym z tematów
przyszłych
posiedzeń będzie... Za konsultację, ale ja myślę, że też musimy poczekać, do momentu, kiedy będziemy wiedzieli na temat planowanej aplikacji i jej funkcjonalności.
No, mogę parę zdań powiedzieć.
Bo to też miało być powiązane z tego, co słyszałem, tak. I to też stworzy jakieś tam możliwości i narzędzie. I wtedy, tworząc uchwałę, można jakby te techniczne kwestie już w tej uchwale zawrzeć.
Ale można i tak zawrzeć na przykład w dostępnych aplikacjach. Bo jak nie mamy, to nie mamy, a jak będziemy mieli, to że będziemy czekać do aplikacji rok i będziemy tylko rozmawiać o uchwale, która będzie kiedyś tam przygotowana.
Powiem Państwu, jakie są perspektywy. Przygotowaliśmy wniosek, który dotyczy zmian strony internetowej, karty mieszkańca i aplikacji. I to jest jako jedna wielka całość, gdzie między innymi byłaby możliwość konsultacji. I to chcemy mieć w programie, żeby taka możliwość była w aplikacji. Natomiast jeżeli chodzi o perspektywę czasową, wniosek może być rozpatrzony na poziomie być może czerwca przyszłego roku. Dopiero będziemy ogłaszać przetarg, która firma nam to zrobi, bo musimy mieć to działanie spójne, bo nie zawsze firmy, które robią aplikacje, zrobią stronę internetową, więc ktoś będzie musiał jeden podmiot, który to wygra, będzie musiał zrobić całość, może mieć podwykonawców. Ale perspektywa czasu jest taka, że być może pod koniec przyszłego roku, jeżeli my ten wniosek złożony wygramy i dostaniemy środki, to w perspektywie być może końca przyszłego roku moglibyśmy tą już mieć zrealizowaną. Więc taka jest...
Tak. Tam, jeżeli chodzi o aplikację, to według mnie tylko tam jest możliwe ankieta dla mieszkańców, bo taka, no to żadne są konsultacje społeczne przez aplikację, bo nikt nie wyrazi jakby ilość osób swojego zdania, żeby to przeanalizować.
Tak naprawdę to jest też kwestia edukacji mieszkańców, bo są akty prawa miejscowego, które trzeba konsultować.
Tak, bo jest
i
już.
I
tak.
Nie wpływają przecież nigdy żadne uwagi. Nie wiem, jak chyba
nie wpływają.
Przecież ostatnio to czasami tylko utrudnia, nie? Bo tak jak teraz żeśmy chcieli szybko podjąć uchwałę zmieniającą zasady opłat za żłobek, no to też zwlekał.
Konsultacja była tygodniowa.
Bo na tydzień trzeba było to powiesić na konsultację, że pan, bo nikt nie wie, albo się tym nie interesuje mieszkaniec. No,
uważam, że taka propozycja komisji na ten temat to jak najbardziej.
Od razu chciałabym przekazać, żeby właśnie tematy na najbliższe miesiące były, jak ktoś ma, przekazywane do mnie na nowy rok, tak, bo do ustalenia planu tematów to można pisać, bo za niedługo będę musiała przekazać po prostu tematykę do zaakceptowania.
Czyli to na przyszłą komisję, czy do pani przewodniczącej na maila?
Najlepiej do mnie na maila, dlatego że muszę jeszcze z niektórymi wydziałami. Bo bym prosiła, żeby dostarczyć do mnie te tematy, które tam miały być. W takim razie bardzo dziękuję za przybycie.
Dziękuję. Dziękuję.